Kapłani to wymyślili brednie o bogach, w których sami nie wierzą. Przecie wiesz, że w świątyniach uznają tylko jedynego. Oni też robią cuda, z których się śmieją. Chłop po dawnemu bije czołem przed posągami. Ale już robotnicy wątpią o wszechmocności Ozirisa, Horusa i Seta. Pisarze oszukują bogów w rachunkach, a kapłani posługują się nimi jak łańcuchem i zamkiem do zabezpieczenia swoich skarbów. O, minęły te czasy, ciągnął Tutmozis, kiedy cały Egipt wierzył we wszystko, co mu donoszono ze świątyń. Dziś my obrażamy bogów fenickich, Fenicjanie naszych, i jakoś na nikogo nie spadają pioruny. Namiestnik uważnie przypatrywał się Tutmozisowi. Skąd tobie takie myśli przychodzą do głowy? Spytał. Wszakże nie tak dawno bladłeś na wzmiankę o kapłanach. Bo byłem jeden, ale dziś, gdym poznał, że cała szlachta ma te same rozumienie, co ja, jest mi raźniej. A kto szlachcie i tobie mówił o traktatach z Asyrią? Dagon i inni Fenicjanie, odparł Tutmozis. Oni nawet ofiarowali się, gdy przyjdzie czas, podbuntować azjatyckie plemiona, aby nasze wojska miały pozór do przekroczenia granic. A gdy raz wyjdziemy na drogę do Niniwy, Fenicjanie i ich sprzymierzeńcy połączą się z nami i będziesz miał armię, jakiej nie posiadał Ramzes Wielki. Księciu nie podobała się ta gorliwość Fenicjan. Zamilczał jednak o niej. Natomiast spytał. A co będzie, jeżeli kapłani dowiedzą się o waszych gadaninach? Zaprawdę żaden z was nie uniknie śmierci. O niczym się nie dowiedzą, wesoło odparł Tutmozis. Zanadto ufają swej potędze, źle płacą szpiegom i zniechęcili cały Egipt swoją chciwością i pychą. Toteż arystokracja, wojsko, pisarze, robotnicy, nawet niżsi kapłani tylko czekają hasła, ażeby wpaść do świątyń, zabrać skarby i złożyć je u stóp tronu. Gdy im zaś skarbów zabraknie, święci mężowie utracą wszelką władzę. Nawet przestaną robić cuda, bo i do tego potrzebne są złote pierścienie. Książę skierował rozmowę na inne przedmioty, wreszcie dał znak Tutmozisowi, że może odejść. Gdy został sam, począł rozmyślać. Byłby zachwycony wrogim usposobieniem szlachty do kapłanów i wojowniczymi instynktami najwyższych klas, gdyby zapał nie wybuchnął tak nagle i gdyby poza nim nie ukrywali się Fenicjanie. To kazało następcy być ostrożnym. Rozumiał bowiem, że w sprawach Egiptu lepiej ufać patriotyzmowi kapłanów, aniżeli przyjaźni Fenicjan. Lecz przypomniał sobie słowa ojca, że Fenicjanie są prawdomówni i wierni, gdy chodzi o ich interes. Otóż bez kwestii Fenicjanie mieli wielki interes w tym, ażeby nie dostać się pod władzę Asyryjczyków. I można było polegać na nich jako na sprzymierzeńcach w razie wojny, gdyż przegrana Egipcjan odbiłaby się przede wszystkim na Fenicji. Z drugiej strony Ramzes nie przypuszczał, że kapłani, nawet zawierając tak szpetny traktat z Asyrią, dopuszczali się zdrady. Nie, to nie byli zdrajcy, ale rozleniwieni dygnitarze. Dogadza im pokój, gdyż wśród spokoju mnożą swoje skarby i rozszerzają władzę. Nie chcą wojny, gdyż wojna spotęgowałaby władzę faraona, a ich samych naraziłaby na ciężkie wydatki. I stało się, że młody książę, pomimo braku doświadczenia, rozumiał, że musi być ostrożnym, nie śpieszyć się, nikogo nie potępiać, ale też i nikomu nie ufać zbytecznie. On już postanowił wojnę z Asyrią. Nie dlatego, że pragnęła jej szlachta i Fenicjanie, lecz że Egipt potrzebował skarbów i niewolników. Ale postanowiwszy wojnę, chciał działać rozważnie. Chciał powoli przekonać do niej stan kapłański, a dopiero w razie oporu zgnieść go za pomocą wojska i szlachty. I właśnie wówczas, gdy święty Mefres i Mentezufis żartowali z przepowiedni Sargona, że następca nie podda się kapłanom, ale ich zmusi do posłuszeństwa, już wówczas książę miał gotowy plan ujarzmienia ich i widział, jakie posiada do tego środki. Zaś chwilę rozpoczęcia walki i sposób przeprowadzenia jej pozostawiał przyszłości. Czas przynosi najlepsze rady, rzekł do siebie. Był spokojny i zadowolony, jak człowiek, który po długim wahaniu wie, co ma robić i posiada wiarę we własne siły. To też, ażeby pozbyć się nawet śladów niedawnego wzburzenia, poszedł do Sary.